tematem naszego dzisiejszego spotkania w szkole jogi jest, jak radzić sobie z odejściem osób, które kochamy. Oczywiście tutaj odejście oznacza śmierć. Jak radzić sobie ze śmiercią naszych najbliższych, też osób, z którymi jesteśmy najbardziej związani. Musimy najpierw zrozumieć pojęcie czasu. Odchodzenie jest związane z przechodzeniem. Zarówno przechodzenie, jak i odchodzenie oznacza czas. Coś przyszło, lub też ktoś przyszedł i odszedł. Tego doświadczamy przez całe nasze życie. Jest wiele osób, które przyszły w naszym życiu, pojawiły się w naszym życiu i odeszły. Ci, których spotkaliśmy jako dzieci w przedszkolu, jak również ci, z którymi chodziliśmy do szkoły. Niekoniecznie te osoby już nie żyją, ale po prostu nie mamy z nimi kontaktu. Czasami dzięki naszej klasie spotkamy się ze starymi znajomymi, ale cała klasa się nie zbierze. Nawet jeśli większość jeszcze w tej klasie żyje, to już ich nie spotkamy, ponieważ nie pojawią się na tym spotkaniu. Ale pozostają w naszej pamięci. To są ci, którzy przyszli i odeszli. I takich ludzi w naszym życiu jest niezliczona ilość w rzeczywistości. Nasi dawni nauczyciele, wszyscy ci, z którymi mieliśmy kontakt wcześniej, z którymi już nie mamy kontaktu, to są też ci, którzy w rzeczywistości odeszli. Nie oznacza, że zmarli, ale po prostu już nie ma ich w naszym życiu, po prostu. I to jest związane cały czas z pojęciem czasu. To, co było, jest przeszłością, to, co jest w tej chwili, to jest teraźniejszość, którą rozpoznajemy, i to, co będzie w przyszłości, to jest przyszłość, to, co będzie, jest przyszłością. W ten sposób pojmujemy nasze życie. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy się zająć. W jaki sposób tak naprawdę powinniśmy postrzegać czas, lub też jaka powinna być percepcja czasu? Czy ktoś wie, jak długo trwa przeszłość? Jak myślicie, jak długo trwa przeszłość? Jeśli nie umiecie odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedzcie, jak długo trwa teraźniejszość.
Chwilę.
A jak długo trwa przyszłość? Przyszłości nie ma, obecności?
Przeszłość, bo ona już przeszła.
Aha, a ja się pytam o przyszłość. Ile trwa przyszłość?
Kiedy będziemy?
Jeśli wszystkie te trzy okresy czasu są tak naprawdę, możemy potraktować je w taki sam sposób, równy. Jeśli teraźniejszość trwa chwilę, to przeszłość również trwa chwilę. Dlaczego? Bo chwila, która jest teraźniejszością, za chwilę staje się przeszłością. Chwila, która jeszcze nie nadeszła, stając się teraźniejszością, która jest chwilą, również jest chwilą. Ten podział jest bardzo ważny. Zaraz zrozumiecie dlaczego. Dlatego, że to są następujące myśli po sobie. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest nieskończona ilość przeszłych myśli, albo jest nieskończona ilość przeszłych chwil, ale przeszłość jako taka to jest tylko chwila. Ten moment, który był przed chwilą, już jest przeszłością, prawda? Nie możemy wrócić do tego, do tej chwili. Chwila, która w tej chwili przechodzi, również jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie uchwycić. I ta, która nadchodzi, jeszcze nawet jej nie ma. Tej chwili jeszcze nie ma. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć proces myślenia. Że proces myślenia składa się tylko z pojedynczych chwil, które się pojawiają i odchodzą. Pojawiają i odchodzą. Pojawiają i odchodzą. I na to nie mamy żadnego wpływu. My nie mamy żadnej innej percepcji trzech okresów czasu. Nie mamy żadnej innej percepcji przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest to po prostu niemożliwe. Ponieważ rozpoznajemy te trzy okresy czasu jako myśli, To nie oznacza, że przeszłość jest myślą jako abstraktem, tylko taka jest nasza percepcja. Tak my postrzegamy. Nie możemy postrzegać inaczej. Jest to niemożliwe. Tak jest, tak funkcjonuje nasz umysł. I to jest proces, który jest nieskończony. Tak na pewno możemy o nim powiedzieć. Jest to nieskończony proces, który nie ma początku i nie ma końca. Ale gdybyśmy mieli naprawdę mówić o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości, dotyczy to tylko i wyłącznie chwili. Bo tylko tyle jesteśmy w stanie odczuć. Tylko tyle jesteśmy w stanie odczuć. Nie zapamiętać. Odczucie i zapamiętanie to są dwie różne rzeczy. Ale odczuć jesteśmy w stanie tylko tyle. Tutaj pojawia się istotny punkt wglądu w cały nasz proces myślowy, a proces myślowy nie jest myślą abstrakcyjną, tylko tutaj myśl co innego oznacza. Tutaj myśl jest różna emocji. Myśl równa się emocje. Lub też uczucie. Żeby oddać to naprawdę w języku polskim, to czucie. Czujemy. Czujemy. O to chodzi. Myśl to jest po prostu to, co czujemy tak naprawdę. Myśl nie jest neutralna, nie jest pozbawiona aspektu emocjonalnego i aspektu uczucia. I to jest dla nas bardzo istotne w momencie, kiedy wychodzimy do tego tematu, jak sobie radzić w ogóle z naszymi myślami, jak sobie radzić w ogóle z naszymi uczuciami. To jest późno jeszcze, nie? I jak w ogóle sobie radzić z naszym życiem, bo to ten aspekt odchodzenia bliskich osób na pewno należy z punktu widzenia psychologii do jednego z najcięższych stresów, jakie możemy odczuć. Stres mamy wtedy, kiedy coś się kończy i coś nowego się... Wszystko, co odchodzi, tak, co dla nas jest w jakiś sposób ważne, albo daje nam poczucie bezpieczeństwa, lub też daje nam poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, jest czymś ciężkim. Co na przykład jest, co należy do ciężkich doświadczeń, do ciężkich uczuć. Zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, czasami podróż, to wszystko może wpływać na poczucie stresu, a nawet traumy czasami. I tutaj śmierć bliskiej osoby jest na samym szczycie, na samym topie tych wszystkich odczuć. Ale jeśli zrozumiemy to, wówczas będziemy wiedzieli, jak w ogóle sobie dawać radę z najbardziej stresującymi sytuacjami. Jest kilka sposobów radzenia sobie. Kilka sposobów. Pierwszy sposób jest taki, żeby to przeżyć. Czyli żeby to odczuć do końca. Dlaczego? W tym momencie, kiedy pojawia się smutek, lęk, przerażenie, jakakolwiek inna emocja, to my zasadniczo bronimy się przed tym. Dlaczego? Bo my nie lubimy tego typu emocji. Chcemy mieć pozorny spokój. Nie przeżywać tego. To ćwiczymy jogę, żeby osiągnąć równowagę jakąś duchowo-fizyczną. Chodzimy na terapię, żeby też odzyskać równowagę naszego umysłu. Medytujemy też, żeby doświadczyć spokoju. To jest wszystko nasze pragnienie, tylko żeby przypadkiem nie wpaść w te uczucia, które uważamy za uczucia negatywne, lub też uczucia, które w jakiś sposób są destrukcyjne dla nas. Ale problem destrukcji jest tylko jeden. Obrona przed tymi uczuciami. Czyli silne zaparcie lub też silne wyparcie. My nie wiemy, co tak naprawdę zrobić. Kiedy takie rzeczy się dzieją. Mamy poczucie straty, mamy poczucie lęku, mamy poczucie bólu.
zabili to uczucie, żeby ono zniknęło. No coś się stało, żeby to uczucie zniknęło. Ono jest, bo wiele różnego rodzaju sposobów my nie możemy tego uczucia przeżyć. Pierwszy jest straszny lęk przed tego typu uczuciem. Boję się przeżywać rozpacz. Nie chcę być zrozpaczony. My chcemy być szczęśliwi. Nasze nieszczęście polega na tym, że myślimy, że najważniejszą rzeczą w życiu jest szczęście. To szczęście jest zawsze związane z uśmiechem, z pokazywaniem zębów. Szczególnie jak zapłaciliśmy 20 tysięcy już za te zęby, to nie pokazywać. Z dobrym wyglądem, z niezepsutym samochodem, z myjni, z mycia, po myciu tapicerki, tak żeby wszystko wyśniło, wyglądało ładnie i tak dalej. I to jest nasze wyobrażenie bycia szczęśliwym. Ktoś, kto rozpacza, ktoś, kto jest w bólu, tego nie ma, tutaj nie ma żadnego szczęścia, my nie rozpoznajemy w tym szczęścia. W płaczu nie rozpoznajemy szczęścia. W bólu wymalowanym na twarzy nie rozpoznajemy szczęścia. Co więcej, my się odsuwamy od tego. Jak reagujemy na osoby, które w ten sposób wyglądają? Zapuknięte oczy, zapłakane, usmarkane i tak dalej. Jak reagujemy, zobaczcie, jak reagujemy na tego typu ludzi? Niektórzy reagują gniewem. Ktoś przychodzi zapłakany, zrozpaczony i reakcja, jaką spotyka, to gniew z drugiej strony. Albo mamy reakcję taką, że nie chcemy w tej osoby widzieć. Daje mi się to spokój i co? Z tym swoim płaczem, z tymi swoimi zapuchniętymi gałami, z tymi smarkami swoimi i tak dalej. W ogóle nie przypominasz siebie, nie jesteś do siebie podobny. Zawsze umalowana, uczesana i tak dalej, roztargana, usmarkana, zapłakana, nieumalowana, jakby antyteza swojej piękności, nie? Codziennie. Mamy też całą masę innych reakcji, ale to, jak reagujemy na innych, pokazuje, jak reagujemy sami, kiedy mamy takie doświadczenia, kiedy sami mamy takie uczucia. My nie chcemy tak naprawdę tych uczuć. My nie chcemy czuć się zrozpaczeni. Nie chcemy czuć się w bólu. Co oznacza, że istnieje wewnętrzny opór, wewnętrzny hamulec i to dopiero zaczyna być problem. Bo samochód jest rozpędzony, leci 200 km na godzinę, a może nawet 300, a my chcemy, żeby on stał w miejscu. Mało tego, próbujemy mu włączyć R-kę. Nie? Co znaczy R-ka? Każdy kierowca wie, że to rakieta. Nie? Jak lecimy 300 na godzinę do przodu i włączamy R-kę, żeby było rakietę. Chcemy cofnąć wszystko, chcemy cofnąć to uczucie, chcemy cofnąć czas, chcemy no co najmniej zatrzymać, przynajmniej na tym biegu postojowym stanu. To jest niezdolność do przeżywania tego, co w rzeczywistości z nami się dzieje w danym momencie. Wejście w ten ból, pozwolenie sobie na wejście w ból jest czymś bardzo uwalniającym w rzeczywistości, czymś bardzo oczyszczającym. Wejście w ból to oznacza nic innego jak katarzis. Zupełne oczyszczenie. Jakiego rodzaju oczyszczenie? Oczyszczenie relacji z tą osobą, z którą byliśmy tak blisko związani, że ją kochaliśmy. A ona kochała nas również z wzajemnością. Ktokolwiek by to był. Czy to był nasz mąż, czy to była nasza żona, czy to był nasz przyjaciel i tak dalej. Dam wam przykład pewnego człowieka, którego spotkałem w swoim życiu w połowie lat 90. Wtedy byłem pracownikiem FBI, miałem legitymację FBI i on przyjechał, miał nocować w tym miejscu, gdzie wówczas mieszkałem. Zostałem poinformowany przez dyrektora instytucji, że przyjedzie rektor Uniwersytetu w Illinois, w Chicago, ważna postać, ważna osoba. Ja byłem prezydentem tego ośrodka, no i zapowiedziano mi gościa, razem nocowali. Razem śniadali, obiadowali, kolacjowali. Dave, wychodząc z pokoju, wziąłem swoją legitymację oficera FBI i zbiegłem po schodach, on stał w holu, były wysokie schody, byłem po tych schodach i on tam się przedstawia, John Smith, czyli wyciągnął legitymację FBI officer. I on po prostu był biały w tym momencie, jak się zaczęła nasza przyjaźń. Tylko, że nie przeczytał legitymacji służbowej oficera, bo to było wyraźnie napisane, było identycznie wyglądało jak prawdziwa legitymacja, jak jest, tylko że pisał Federal Bureau of Idiots. Nie Federal Bureau of Investigation, nie Federalne Biuro Dowodzenia, ale to Federalne Biuro Idiotów. I on po prostu, ten pierwszy moment, no dla Amerykanina to było szokujące. Nie? To powiedzmy tak jakby za komuny w stanie wojennym jakiś opozycjonista uciekł powiedzmy na zachód, no i ktoś by mu tam przedstawił inną ważną postać i ta postać by się legitymowała legitymacją służby bezpieczeństwa. Podobne wrażenie by było. W Ameryce jak FBI się pojawia, to znaczy, że już sprawy przybrały bardzo poważny obrót. I ponieważ jakby przełamałem to pierwsze, nie dopuściłem do pierwszego tego lodu, nie? Może tam takie formalne przedstawienie, ja jestem ten, ja jestem ten, tylko od razu z grubej rury. Przełamałem wszelkie możliwe lody. Nasz kontakt był zupełnie inny od razu. Bardzo otwarty i on też otworzył przede mną, można powiedzieć, swoje serce. Opowiadał mi o swoich bardzo trudnych doświadczeniach życiowych. Gdzie normalnie aż tak ludzie nie są wylewni, Amerykanie też nie są aż tak wylewni. Ale opowiadał mi o swoich takich najgłębszych doświadczeniach, bardzo, bardzo bolesnych. Jednym z takich doświadczeń była strata przyjaciela, który był związany całe życie. I to była tak silna trauma dla niego, że to była największa trauma, jaką w ogóle w życiu przeżył. To była śmierć tego jego przyjaciela. I opowiadał mi, jak sobie poradził z tym. Nie? I to, co on wtedy zrobił, zabrzmiało mi dosyć znajomo. Mianowicie, on poszedł, można to tak nazwać, umrzeć. Umrzeć razem z tym swoim przyjacielem. Poszedł umrzeć, co nie było śmiercią, taką sensu stricto fizyczną śmiercią, ale umrzeć, żeby przejść przez to doświadczenie śmierci, czy doświadczenie agonii, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, co oznacza takie, co oznacza śmierć, to jest koniec życia, prawda? Funkcje ciała zamierają, ciało staje się zimne, dysfunkcjonalne. Mamy to czasami doświadczenie, jak bardzo ciężko chorujemy, na przykład jakąś ostrą chorobę złapiemy. I zaczynam, nasze zwykłe funkcje zostają zatrzymane, nie wiem, jakieś ciężkie zapalenie płuc i tak dalej, mam nadzieję, że nie zachorujecie, ale mówię o takich chorobach ostrych, gwałtownych, a czasami z wysoką gorączką, takie, które powodują, że przestajemy działać, przestajemy funkcjonować. Wtedy mamy taki pewien dotyk tej odmienności, którą możemy nazwać śmiercią również. Nawet jeśli nie jesteśmy w agonii. Ale co się wtedy dzieje? Widzimy to po wszelkich żywych stworzeniach, nawet po zwierzętach. Nie? Zwierzę, jak jest naprawdę chore, to od razu widzimy, że ono jest chore. Kot, jak jest ciężko chory, to widzimy, że on jest chory, bo on się nie myje, ma zmierzone futerko. Chomik, jak jest chory, też pewnie wygląda nie najlepiej i nie ma takiej, że tak, modnej fryzury tego dnia, ani nie jest po prysznicu. Wszelkiego rodzaju chore zwierzęta naprawdę wyglądają choro. Nie wiem, co zauważyliście. Ale coś to przypomina. Przypomina czasami człowieka umierającego, nie? Czy zwierzę umierające. Zwierzę bardzo ciężko chore przypomina zwierzę, które umiera. Tak naprawdę. I my w chorobie zbliżamy się do tego punktu, bo przestajemy być funkcjonalni. Czasami przestajemy się myć, przestajemy się czesać i tak dalej. Zupełnie jesteśmy zapadnięci w sobie. Następuje implozja. wszystko, z czym on przeszedł po prostu przez taki proces imprezy, który, z tego co pamiętam, jak mu mówił, pochodził od Indian północnoamerykańskich. Kiedy oni przechodzili ciężkie traumy, to przechodzili jednocześnie katarzys w tych swoich tradycjach indiańskich, plemiennych. I on dokładnie to zrobił, mówił, że odszedł i został na takiej górze przez 3 dni w tym swoim bólu i w tej traumie. Zamknął się w tym, jakby nie tylko odtoczył się w tym, ale otoczył to uczucie, trzymając je głęboko w sobie, przeżywając je całkowicie wszystkimi swoimi komórkami do końca, do momentu, aż ten proces nie zakończył się. Mówi, że jedyną rzecz, jaką robił, to sypał na siebie ziemię, piach, nie? Cały czas. Także czuł, że jego ciało zostało pokryte piaskiem, pokryte ziemią, cała głowa, ramiona. I zapadł się w sobie, to pozostawał w tym stanie. I to trwało 3 dni, 3 dni i 3 noce. Zupełnie na zewnątrz, w otwartej przestrzeni. I kiedy o tym opowiadał, to było bardzo ciekawe doświadczenie, słuchanie go i obserwowanie jego energii życiowej, jego relacji z tego doświadczenia. Ponieważ ta relacja była bardzo żywa i, co ciekawe, bardzo ciepła. Tam nie było nic ze smutku. To było raczej ujrzenie, doświadczenie drugiego człowieka, które było dla niego bardzo głębokie i bardzo znaczące. Nie było w tym jakby żadnej patologii, tak? Czy żadnej takiej... Czasami jak przechodzimy przez ciężkie chwile, to co się później dzieje? Wystarczy włączyć stopę. Zachorujemy. To na przykład wątpliwość. Ciężka trauma, to zachorujemy. Jeśli nie spychamy w sobie, im mniej spychamy, tym szybciej zachorujemy. Im mniej tłumimy to uczucie, tym szybciej zachorujemy. Jeśli w ogóle nie tłumimy, nie zachorujemy. To jest bardzo ciekawa reakcja. Tłumienie oznacza chorobę. Tłumienie traumy też oznacza chorobę. Im silniej stłumimy, tym dłużej czekamy na chorobę, ale choroba będzie głębsza i trudniejsza do wyleczenia. Tak diagnozujemy w homeopatii klasycznej pacjentów na przykład z nowotworami, takimi bardzo ciężkimi nowotworami. Szukamy, jak to się mówi, czynnika spustowego, tak to się fachowo nazywa, czynnik spustowy. Co się wydarzyło? Czasami znajdujemy go wiele, wiele lat wcześniej, na przykład 10 lat wcześniej. I wiemy, a tego typu czynnik spustowy jest niezawodnie przyczyną nowotworu. No, czynnik spustowy często jest traumą, silnie stłumioną przez psychikę. Po 10 latach, po 5 latach, po 3 latach nowotwór. Nieuleczalny, taki jak czerwia, z przerzutami do wątroby, do narządu wewnętrznych. Nie da się tego leczyć w ogóle. I człowiek umiera. Oczywiście można próbować leczyć, czasami osiągać nawet dobry rezultat leczenia, ale taki jest mechanizm naszego ciała i taki jest mechanizm naszego umysłu. Silny wstrząs, silna trauma, silne przeżycie, mocno stłumione, nie pokazane na zewnątrz. My też musimy umrzeć. To jest tak jakby wpuścić potężną kulę energii do wewnątrz i nie pozwolić jej się uwolnić. Ona zdewastuje nas. Tak kiedyś ludzie umierali w samochodach, nie? Większość z Was jest młode, to nie pamięta tego okresu. A kiedyś mieliśmy dobre samochody w Polsce. Naprawdę dobre. Solidnie wykonane. Te samochody, jak nie poszły do kasacji, to dzisiaj jeżdżą. Stare Warszawy na przykład, nie? Blachę to miało prawie jak szczół. I często samochody, które ulegały wypadkom, to miały stłuczoną lampę i tak dalej, ale w środku pasażerowie to same trupy były. Dlaczego? Bo nie budowano jeszcze samochodów takich, które mogły przyjąć tą falę szokową, nie, uderzeniową i się zamienić w harmonię. Nie, to były samochody przeznaczone do stanowania raczej. Można było stanować tymi samochodami. Tylko że ludzie wtedy jeszcze jeszcze pasów nie używali. Pasy nie były znane. Nie? Pasy bezpieczeństwa w Polsce w tamtych czasach. I jak się samochód z impetem uderzył, ale samochodowi się nic nie stało, nie? Tej całej karoserii i podwoziu i tak dalej, to było całe, to impact szedł do środka. A w środku była miasta. Ludzie byli totalnie pomiażdżeni. Główną przyczyną śmierci kierowców wówczas, wiecie co było? To do dzisiaj pamiętam. Przebicie kratki piersiowej przez kierownicę. I czasami było to przebicie takie, że naruszyło mięsień sercowy, a czasami takie, że po prostu się wykrwawił ten kierowca. Pasażerowie też nie wychodzili z tego całą. Najbardziej spektakularny wypadek, to pamiętam, jak czterech przyjaciół mojej mamy zginęło w ten sposób. Wracali z nadmorza, nie? Ze Świnoujścia do Szczecina, to jest 100 km, 120 dokładnie. I po drodze po prostu jakaś maszyna rolna wyjechała. No i przycięła oponę, nie wpadli na tą kosę, przycięła oponę, wylecieli rondę i drzewo. Cztery osoby, cztery trupy. A samochód? Oprócz tego, że te opony były przecięte, to tak źle nie wygląda. I to jest dokładnie ten szok, to uderzenie, które się zdarza, tak? W momencie, kiedy tracimy kogoś, kogo kochamy. To jest naprawdę jak potężne uderzenie, potężne zdarzenie. Jakbyśmy spadli w przepaść i rąbnęli o samą dno tej przepaści, albo jakbyśmy rozpędzonym pojazdem życia rąbnęli w ścianę, bo tak to odczuwamy. To tak jakby ten pojazd był silny, ale nasze wnętrze tego nie uniesie. My możemy stłumić naszą psychikę, ale nie uniesiemy tego. Ciało tego nie uniesie. Coś zostanie zdewastowane wewnętrznie. Kilka takich przypadków widziałem naprawdę spektakularnych, gdzie umierało kilka osób, jedna po drugiej. I było widać na pogrzebie, kto umrze. I to byli zdrowi ludzie. Naprawdę. Mój profesor mi opowiadał kilka takich przypadków. Miał pacjenta, pacjent umierał, był pogrzeb, najbliższa rodzina. Zero reakcji. Co się działo? Żona po pół roku dostała takiego nowotwora, że nie dało się tego uratować. I była ewidentna korelacja pomiędzy przejściem przez traumę, utratę kogoś bliskiego, a jej własną śmiercią. My musimy przejść katarzys. Jak się pisze katarzys? To jest bardzo ważne dla nas, dla oczyszczenia. Dla oczyszczenia naszych własnych emocji, dla oczyszczenia naszych własnych uczuć, dla oczyszczenia naszej relacji z tą osobą, która odeszła. Jeśli tego nie zrobimy, to ten ból w nas zostanie i w tym momencie on się zamienia, to tłumienie tych uczuć wytworzy toksynę, a ta toksyna zacznie niszczyć albo nasze ciało, albo nasz umysł. I nie jesteśmy w stanie się od tego uwolnić. W każdym przypadku to będzie bardzo niebezpieczne. To trzydniowe odosobnienie na górze z posypywaniem się ziemią, która tam była. Jak on mi o tym opowiadał, to było naprawdę dla mnie, ja tego nie przeżyłem, ale dla mnie słuchanie tego było fascynującym przeżyciem. Bo miałem naprzeciwko siebie człowieka, który miał niezwykle żywe oczy. Nie tylko, że miał żywe oczy, ale w tych oczach była żywa siła życiowa. Mogę ją określić jako bardzo wesołą. To była taka wesoła siła życiowa. Czy też szczęśliwa siła życiowa, tak kreatywna siła życiowa. Siła życiowa oznacza jego własną energię życia, ale to było widać, nie? Było widać po mimice jego twarzy i po całym jego ciele. Po prostu on emanował. On przeszedł przez to doświadczenie i to doświadczenie spowodowało, że w rzeczywistości on jakby poszedł krok dalej, czy jakby urósł dzięki temu. To jest dla nas strata kogoś, kogo kochamy, ma dwa aspekty. Dużego niebezpieczeństwa, jeśli to słumimy, ale też olbrzymiej szansy dorastania, zrobienia kroku naprzód. I to zdecydowanie była osoba, która zrobiła niesamowity krok naprzód. Nie było w nim krzty bólu. Natomiast to, co było widać, to na pewno to, że przyszedł oczyszczenie bardzo głębokie i że to bardzo go zbudowało. Że stał się kimś zupełnie innym. Silniejszym, ale nie w naszym rozumieniu. My mówimy, że ktoś jest silny, bo silnie tłumi. Także pierwsza rzecz, która przeszkadza nam w pełnym odbiorze, w pełnym przeżyciu tego bólu, to jest to, że my tego bólu nie lubimy, zaczynamy go wybierać, zaczynamy go tłumić. Drugi aspekt to jest aspekt społeczny. Społecznie to nie jest akceptowane. My nie lubimy ludzi, którzy mają ból. Ludzie, którzy mają ból, którzy mają traumatyczne przeżycia, to nie są nasi najlepsi przyjaciele. My nie lubimy tych ludzi. Trzymamy się od nich z daleka. Społeczeństwo nas wyklucza. W tym momencie, kiedy my przechodzimy przez traumę, doświadczamy też społecznego wykluczenia. To jest dodatkowy aspekt, który napędza w nas siłę tłumienia. Zauważcie, czasami nie pokazujemy łez w towarzystwie innych osób, bo to nie wypada. Tak wewnętrznie czujemy. Być może zostaliśmy tak wychowani. Nie ma głośnego łkania. Jeśli przelecimy tą barierę, granicę, nie? Że zaczynamy łkać głośno lub też płakać, opisywać nasze uczucia, to co nas trapi, to często czujemy, że po czym jeszcze głośniej, bo czujemy, żeśmy przegrali, tak? Bo nie udało nam się utrzymać w ryzach. Przypomina mi się jakaś posłanka, która kiedyś na jakimś tam akcie korupcyjnym została przyłapana nie z towarzyszem, tylko z agentem Tomkiem. Kiedyś byli towarzysze, a później byli agenci. To już w tym okresie, kiedy agenci działali w Polsce, nie towarzysze, i ona przed kamerami, jak tam nam się pytali, jak się czuje, nie wiem, czy ona sama zwołała jakąś konferencję, i płakała tak jak dziecko, jak dziecko z przedszkola. Nie? Dlaczego? Nie dlatego, że ona źle się z tym czuła, to po pierwsze, to drugie, że po prostu już nie wytrzymała tego wszystkiego. I okazała się sama przed sobą, że jest słaba. I to już było takie, to już była taka prośba o litość, tak? Żeby już jej więcej nie bić publicznie, czy nie potępiać publicznie itd. Jak zaczynamy płakać już w ten sposób, to jest to taka potwórna przegraność. Czujemy, że nie możemy się nigdzie pokazać publicznie, a jeśli to ze spuszczoną głową, albo zakapturzeni, albo w peruce i w przeciwsłonecznych okularach i najlepiej przybrani za klauna, nie? Mogą się, bo na nas nie zwrócił uwagi. Taki jest odbiór społeczny czyjegoś cierpienia tak naprawdę. My nie akceptujemy cierpienia. My chcemy, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Od rana, jak tylko włączycie śniadanie, pytanie na śniadanie, czy tam kawa na śniadanie, nie oglądam telewizji, ja wiem, że są takie problemy. Kilka razy zdarzyło mi się oglądać. To jest bardzo ciekawe, od rana wszyscy szczęśliwi. Pan redaktor, szczęśliwy. A jak szczepiocze? Kurna, 10 czy 9 jestem zmęczony, jeszcze niedostępny, a ten już szczepiocze. A o którym musiał być w studiu? O 7. Podstawowe pytanie. Jak tu o 7 już studio, ktoś z Was pracował w studio? Wiecie, ile godzin potrzeba do tego, żeby kamery wystartowały od momentu, kiedy przyjdziemy? Trzeba zrobić makijaż. Makijaż trzeba poprawić. Trzeba uważać przy makijażu na garnitur, na kołnierzyki. Specjalnie się zakłada chustki i tak dalej, żeby bo łatwo się brudzi, nie? Od makijażu. Makijaż trzeba głęboki kłaść, gruby i odpowiednio się używa pudry, bo one muszą rozproszyć światło, jakby się świecił jak... Brzydki przykład. Chciałem dać, ale po prostu... Także zawsze są ci wizażyści, czy to makijażyści, jak się nazywa. Później jeszcze trzeba ustawić światło, później jeszcze trzeba ustawić kamerę, później jeszcze szybko scenariusz, żeby nie się nie potknął, bo jak leci na żywo, to nie może przecież być potknięć, bo wtedy jest wtopa. To jeśli zaczynają o 10, to o 7, to no, najpóźniej muszą zacząć. I już być w studiu, tak? I się przygotowywać. Tak mi się wydaje przynajmniej, że w Polsce przynajmniej tak jest. Powinno być. No, tego wymaga praca w studiu. Tak? Ja miałem kiedyś okazję pracować w studio, to pamiętam, jak to wyglądało. I ci ludzie są szczęśliwi. A oni są szczęśliwi, oczywiście ja też bym był szczęśliwy, gdybym miał ich pensję, to drama by się śmiał. Tak jak Tomek Kamel dostaje pensję, to ja też bym... Za takie pieniądze mógł być szczęśliwy od rana. Nawet od trzeciej. Ale to wszystko jest sztuczne. Ludzie oczywiście w to wierzą, tak? Oglądają tą telewizję śniadaniową, tam się czasami straszne jakieś głupoty opowiada, jakieś drzdy małe, nieprawdopodobne. Wszyscy są przemądrzali, jakieś tam celebrytki, które tam cztery klasy ukończyły, wypowiadają się na wszelkie tematy polityczne, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne i medyczne, zdrowotne. Jest to po prostu ci zainteresowani redaktorzy, którzy z takim z głębi serca poruszeni zadają pytania takie, ależ słuchaj, to niesamowite, jak ty to zrobiłaś i tak dalej, i tak dalej. Ten sztuczny świat mediów i sztuczny świat, który nazywa społeczeństwo, również powoduje to, że smutna, bolała twarz, twarz cierpiąca, nie jest społecznie akceptowana. I my mamy w naszym umyśle ten obraz bardzo silny, że my po prostu nie pasujemy. Nie dość, że straciliśmy kogoś bliskiego, to jeszcze zostajemy odrzuceni. Nie ma nic gorszego jak odrzucenie. Nie jest to powiedziane wprost. Nie jest to powiedziane wprost. Ale my to sami odczuwamy. I to jest kompletne zaprzeczenie czegoś innego, kiedy kogoś bardzo kochamy, tak? Niech to będzie mężczyzna i kobieta, kochają się bardzo. I jest wesele. To na tym weselu wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy chcą przyjść i dotknąć. Wszyscy chcą im złożyć życzenia. Nie wiem, gratulacje. Nie wiem, czy się składa w czasie ślubu. Życzenia? Czy gratulacje? Ciągle ktoś mnie, pamiętam, że kiedyś ktoś mnie zastrofował, żeby rozróżnić gratulacje od życzeń, że gratulacje to są w takiej sytuacji, a życzenia w takiej. Dlatego myślałem, że może wiecie i chciałem się dopytać. No nieważne, co to życzenia albo gratulacje, albo żeby wyjść z sytuacji całą, to jedno i drugie. I wtedy wszyscy są szczęśliwi, nie? I nie wiem, czy zauważyliście, że wszyscy tak nas akceptują, a nam po prostu te wszystkie hormony szczęścia idą tak do góry, że prawie woda sodowa do głowy uderza, nie? Jako pan młody, panna młoda, no tutaj pełno prezentów i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie śmierci, nie dość, że utraciliśmy tą osobę ukochaną, to że zero życzeń, przepraszam, zero gratulacji. Nikt nas nie kocha w tym momencie. Nikt nam nie pomaga. My nie możemy okazać swoich uczuć. Ja pamiętam, kiedyś zmarł mój znajomy. To nie był mój dobry znajomy, ale mieliśmy kilka bardzo ostrych sytuacji wspólnie, emocjonalnych. Jego prywatnych, to dotyczyło jego prywatnego życia. Ja byłem wplątany w to jakoś, kiedyś, dawno temu. I to był chłopak, który był zaledwie rok starszy, bodajże ode mnie. Chyba rok starszy ode mnie, może dwa. I się okazało, po iluś latach naszej znajomości, że jego najbliższym przyjacielem w młodości był mój bardzo dobry kolega. I nagle się okazało, że coś nas łączy, że jest osoba jakaś trzecia, która nas łączy bardzo silnie. I on mi zaczął opowiadać o tej swojej przyjaźni, co oni tam wyprawiali i tak dalej, ten przyjaciel jakby nie wyjechał za granicę, a ja z tamtym też się przyjaźniłem, ale jakby w zupełnie innym środowisku, nie? I tak nas, jak to się mówi, spiął razem. Jeszcze dodatkowo nie dość, że byliśmy dobrymi znajomymi, to jeszcze nas spiął. I wtedy poczuliśmy taką silną więź między sobą. Mimo tego, że kontaktu częstego nie mieliśmy. I kiedy z racji jego zawodu, musiałem go kilka razy w biurze odwiedzić i z nim umówiłem. Miałem się z nim spotkać za kilka dni. Nagle dostaję telefon, wyjechałem ze Szczecina, nie wiem, czy tutaj byłem w Poznaniu, czy... Ale gdzieś tam byłem w okolicy, blisko Szczecina, i dostaję telefon, że on nie żyje. Że zmarł. Zmarł przed własnym domem, na zawał. Nawet agonia nie trwała nawet minuty. Po prostu zrobił go zabił ten zawał. Serce pękło, leżał, krew poleciała. Ja wiedziałem, że on tam będzie przed domem, bo tam mieli mu drzwi w garażu, nawet żeśmy o tym rozmawiali, coś tam wspominał, mówił, słuchaj, bo ja to muszę to zrobić, to się spotkamy potem, okej. I zanim żeśmy się spotkali, to ja słyszę, że chłopaka nie ma, że nie żyje. No, po czym był pogrzeb? No, poszedłem na ten pogrzeb i byłem w szoku jeszcze tej jego śmierci, bo to nagle człowiek, z którym rozmawiałem, jakby zniknął, nie? Zmarł. I pamiętam, że chciałem coś powiedzieć jego żonie, mojej przyjaciółce. I w tym momencie słowa mi utknęły. Nie? I zacząłem mówić od rzeczy zupełnie do niej. Tą sytuację próbowałem opisać, nie? Że byłem, że tak się nagle stało, że byłem z nim umówiony. I że nagle taką wiadomość dostałem. Głos mi się zaczął łamać i zacząłem płakać, no, po prostu wstrząsnęło mną i nie miałem na to żadnej kontroli. I pamiętam reakcję. Reakcja była absolutnie nie moja. Po prostu nagle coś pękło, nie? Nie potrafiłem powstrzymać tych emocji i uczuć, bo ciągle byłem w szoku chyba. Ale jej reakcję, jakbym, nie wiem, jakbym gdy koń w łeb kopnął, bo nie wiem, co to było. Ona prawie mnie odepchnęła i żebym się już uspokoił. Ale ta akcja takiego braku akceptacji, nie? Na zasadzie przestań, zamknij się, mnie po prostu uderzyła. Była dla mnie znacząca. Wszystko się odbyło bez słów oczywiście, ale sam ruch ciała, nawet jak czujemy, nie? Jakoś przy tym, jak czujemy napięcie mięśnia, że ta osoba nie chce z nami być bliskiej jego kontaktu. Od razu nam pokazuje, co się dzieje i to jest pozawerbalne, ale fizycznie odczuwamy. I tak w rzeczywistości jest. Jeśli my coś bardzo głęboko przeżywamy i przeżywamy głęboki ból i tak dalej, ludzie zazwyczaj nas nie chcą. Są tacy, którzy nas chcą wtedy. I zaczynają nas przytulać i poklepywać. Ale co oni przytulają i co poklepują? Kogo pocieszają? Zazwyczaj pocieszają samych siebie. Ponieważ nie są w stanie znieść naszego bólu, ale też nie są w stanie się odczepić, powoduje to w nich głęboki lęk, to reakcja jest podwójna. Jedni będą się od nas odsuwali, a inni będą nas przykleją. I będą nas pocieszali. Ale tak nas pocieszają, że już przestanie nas pocieszać. Nie wiem, czy mieliście tego typu doświadczenia. Jedni i drudzy działają z tego powodu, że próbują coś stłumić. Ktoś się nas pociesza, bo już nie chce, żebyśmy płakali. Co by było, gdybyśmy się uśmiechnęli w tym momencie? I okej, przeszło. Dzięki, ale to jest zajebiste. Gdyby nie twoje przytulenie i nie twoje pocieszenie, to po prostu nie wiem, co bym zrobił. Stara mnie odwaliła w kitę, nie? To po prostu były depeściak. Nie pomogło. Gwarantuję wam, że ci ludzie, mimo że się deklarują, że tak bardzo chcą nam współczuć i pomóc, czyli żebyśmy już nie cierpieli, tak? Gdybyśmy coś takiego okazali, to by spojrzeli na nas, nie wiem, jak pewnie z obrzydzeniem. Ludzie mają naprawdę bardzo interesujące reakcje na to, co się dzieje z innymi. Ja pamiętam taki, taką historię, którą nakręcił słynny polski reżyser. Ostatnio był chciał deportować z Polski, nie wiem czemu. Ale on robił bardzo fajne filmy jeszcze, jak studiował w szkole filmowej. Jeden z tych filmów był genialny, bo był w czasach jeszcze jakichś bodajże stalinowskich, takich mocno, albo takich na pograniczu, no w każdym razie komuna była taka siermiężna wówczas i on popełnił taki film w tramwaju w Łodzi. Robili to koledzy z ukrytej kamery, bo on wystąpił w tym filmie, bo swego czasu był aktorem, jest trochę filmów starych polskich, gdzie występuje jako aktor. Ale to jest film właśnie o ludzkich emocjach i o ludzkich reakcjach, o ludzkich emocjonalnych reakcjach. I to było tak, że oni się wtrąbili do tego tramwaju. W godzinach jakichś takich południowych, co oznaczało za komuny, że tramwaj powinien być pusty, no bo wszyscy w pracy. Był przymus pracy, był nakaz pracy, tak? Do 1989 roku, jeśli nie mieliście w dowodzie wpisanego aktualnego miejsca zatrudnienia, można było pójść nawet do kicia na 3 miesiące za tą przyjemność niepracowania. Niepracowanie w Polsce było dawniej karane, było uznane za wykroczenie, a nawet przestępstwo. W związku z czym większość przestępców ówczesnych pracowała i większość pracowała jako, pamiętacie to? Jako palacze w kotłownie. Bo większość domów była ogrzewana przez takie kotłownie i tam zatrudniono palacze. Oczywiście nie się zatrudniali, bo ile trwa sezon grzewczy? 4 miesiące, 5, a zatrudnienie jest całoroczne. Komuna pod względem ekologicznym była absolutnym szczytem osiągnięć ludzkiej myśli. I ten tramwaj oczywiście miał być pusty. I był pusty. I tam siedziało parę osób. I siedziała taka pani. Naprzeciwko niej usiadł nasz bohater. Wówczas młody człowiek, który miał wszystko nieprawomyślne. Mianowicie był ubrany jak bitnik. Tak? Bitnicy to była taka grupa, którą zwalczano w Polsce. I bitników też wsadzono do więzienia, podobno kipisów. W każdym razie on usiadł naprzeciwko niej i miał taką długą blerezę. Już za same takie włosy można było w tamtym czasie pójść na 48 na dołek, czyli do aresztu w komendzie milicji. Miał takie długie włosy. Znaczy nie takim durami, tylko taką grzywę tutaj, Terezę, to się nazywało. I miał jakiś taki wyzywający krawat, jakieś grochy, było lato, spodnie, skarpetki w paski. No, taki typowy ubiór bitnika. I zarzucił taką szalącą nogę na nogę. I naprzeciwko niej, no to ona takie hanie, ja mu tak patrzyłem, zerka i po prostu w tym momencie już z taką, już miała tyle gniewu w sobie i tyle agresji. Pamiętajcie, że to był czas, kiedy tych ludzi zwalczano wszelkimi możliwymi metodami i sposobami. Milicja ich łapała na ulicach, obcinano im na siłę włosy, pisała o nich prasa, no chyba jeszcze telewizji wtedy nie było, albo przynajmniej były początki, gdzie się dało, to po prostu tych ludzi zwalczano. I tutaj taki pasożyt młody siedział naprzeciwko niej, taka ludzka bliska, nie? I to było widać, ponieważ ona się pożyła, a wówczas obywatel miał dużą władzę, znacznie większą niż dzisiaj, a milicjant miał władzę absolutną na ulicy. Jeden milicjant na ulicy starczył, żeby była cisza i porządek. A obywatel, który zareagował właściwą postawą obywatelską przeciwko patologii społecznym, był, że tak powiem, prawdziwym bohaterem i był promowany. No i ta kobieta po prostu już jakby dyszała nienawiścią do niego. I był ten moment, kiedy ona już chciała go werbalnie zaatakować. To widać na tej kamerze, jak ona już tam się przymierza. I w tym momencie nasz bohater pada przed nią w konwulsjach na podłogę tego tramwaju. I ona tutaj już tego pasożyta i tą, to, tego wrzoda społecznego, a on pada w konwulsjach, trzyma się za brzuch i się skręca tam i po prostu facet umiera. I ona w tym momencie nastąpiła totalna zmiana. Ona przestaje widzieć tego pasożyta, tylko widzi tutaj konającego człowieka i rzuca się, żeby mu pomóc. I zaczyna go tam, nie wiem, ratować, cuć, cokolwiek, krzyczeć, czy wszystko dobrze, co się dzieje i tak dalej, i jest przerażona, jest przejęta tym. I w tym momencie tramwaj staje, podjeżdża do przystanku, Romek wstaje, strzepuje się, spojrzał tak na nią i wysiadł z tramwaju. I ta mina zupełnie była, jak to się mówi dzisiaj, bezcenna. Tego totalnego osłupienia. Ona przeleciała przez te wszystkie skrajności emocji, nie? Od nienawiści poprzez przerażenie i lęk o ludzkie życie do kompletnego takiego ogłupienia, jak zupełnie wyrwali dywan z podłogi. I to jest coś, co my się bardzo boimy tak naprawdę, reakcja innych ludzi. Nie? Na tym filmie to było bardzo dobrze pokazane, zostało to stymulowane i specjalnie to odegrane, ale to, co pokazuje ten film, to jak inni reagują na nas, tak naprawdę. Jak reagują na nasz ból, jak reagują na nasze łzy. Nawet jeśli o tym nie myślimy, zawsze bierzemy to pod uwagę. Zawsze bierzemy to pod uwagę. Gdzie płaczemy i jak płaczemy. Gdzie pokazujemy uczucia i w jaki sposób pokazujemy uczucia. Nie? My nie jesteśmy tacy swobodni i wolni, żeby przeżyć to, co czujemy, po prostu w tym momencie, kiedy to czujemy. To zależy od miejsca i od okoliczności. Możemy się pohamować. I to jest ten drugi silny aspekt społeczny, który powoduje, że tłumimy i nie przechodzimy przez katarzys. Bo my nie wiemy, co później mamy zrobić, jak się później mamy zachować, jeśli pokażemy nasze uczucia. Bo my mówimy, że pokazujemy naszą słabość. Jak ja mam dalej być w interakcji z grupą społeczną, jeśli pokazałem swoje słabości? My się gubimy w tym. To jest kolejna emocja, z którą sobie nie dajemy rady i zaczynamy ją tłumić. Zobaczcie, każda emocja, która się pojawia i która jest bardzo ważna i która jest silna w naszym umyśle, będzie tłumiona przez nas. Mało tego, społeczeństwo, ponieważ robi to dokładnie to samo, każdy indywidualny członek tego społeczeństwa robi to samo, to zobaczcie, co się dzieje. Ludzie powiedzą głupa, że nic się nie stało. Nie wiem, czy żeście zauważyli. Jeśli już puścimy bąka, nie? W cudzysłowie, czyli pokażemy nasze uczucia i upadniemy, znowu w cudzysłowie, to później, jak się podniesiemy i poruszamy, nic o tym nie mówimy i nikt o tym nie, też nic nie mówi. Wszyscy udają, że się nic nie stało. Jesteśmy grupą hipokrytów. Tak naprawdę. Doskonale dających sobie radę z tłumieniem i chorujących z tego powodu. Niezdolnych do zrobienia żadnego kroku do przodu. W żaden sposób. Niezdolnych. I to znowu trzyma nas daleko od katarzys, od przejścia przez tą barierę, przez granicę, dzięki której możemy zacząć dojrzewać. Dzięki której jesteśmy w stanie samych siebie zrozumieć. Ja to czasami wykorzystuję. Wiedząc o dwóch rzeczach, że z jednej strony reakcje nas zabijają, a z drugiej strony wiedząc, że ludzie nie są w stanie uwierzyć, kiedy ktoś robi rzeczy, które są nie do pomyślenia, które są społecznie nieakceptowane. Naprawdę. I zdarza mi się to robić w miejscach publicznych. I nikt nie zwraca na to uwagi. Ludzie patrzą i tak jakby nie widzieli. To jest ten przypadek, który został opisany w psychologii, jak kapitan Cook dotarł do Australii i aborygeni nie widzieli tych żaglowców wielkich. Jak to jest, wiecie, jak to zjawisko się nazywa? Ono ma swoją nazwę. Jakąś tam. Że jesteśmy przed zjawiskiem i mimo tego, że ono jest zamanifestowane przed nami, my go nie widzimy. W żaden sposób. Dlatego, że nie ma w ogóle tego w obrazie naszego doświadczenia. Jest to coś, co nie jesteśmy w stanie zaakceptować, dlatego tego nie widzimy. I oni widzieli tych żaglowców, bo tego nie było w ogóle w ich świecie. To jest dobrze opisane w psychologii, w reakcjach psychologicznych. Tak naprawdę możemy sobie na bardzo dużo pozwolić. W okazywaniu naszego uczucia, w okazywaniu naszych emocji możemy naprawdę dużo sobie pozwolić. Kiedyś był taki film Kabaret, nie wiem, niektórzy z Was na pewno widzieli, z Lizą Minnelli. Pamiętacie taki film? Tak, to był Oscarowy, nie? I tam jest taka scena, jak ona wchodziła pod most i wrzeszczała. Przypominacie to sobie? I ona tam ćwiczyła razem z tym swoim przyjacielem, kochankiem, czymkolwiek. Jak tam chodzi i ona go uczyła krzyczeć pod tym mostem. Kiedyś poradziłem pewnej młodej kobiecie zrobienie dokładnie tego samego. W samym środku miasta. Bardzo dużo obciążeń, bardzo dużo napięć. Idź i wrzesz do oporu. Dlaczego? Bo widziałem, kiedyś mieszkałem w takiej społeczności, w której to było absolutnie dozwolone. Człowiek mógł iść po ulicy i mógł, jak to się mówi po polsku, space out, zwariować tak jak stał, obojętnie kim był. Nawet jeśli był menedżerem w firmie i tak dalej. Jak pierwszy raz to widziałem, to byłem zaszokowany. Idzie facet po ulicy na wiosnę i zaczynam wrzeszczeć po prostu na maksa. A się mówię, o co chodzi? No ja straszę. I wszyscy to akceptowali, to było akceptowane. Każde zachowanie zasadniczo było akceptowane, które nie zagrażało innym ludziom. O tym mówię. Tak? Nie było takiego silnego potępienia społecznego. I to mnie zastanowiło, że można się uwolnić od dwóch rzeczy. Z jednej strony od stresu, czy jakiejś traumy, czy tego, co nas męczy, a z drugiej strony uwolnić się od tych więzów, czy jak to się mówi, łańcuchów, które nas ograniczają, społeczne. Zrobić coś w miejscu publicznym, coś, co normalnie nie jest akceptowane. Ja nie mówię o popełnieniu przestępstw, ale chociażby coś takiego jak krzyk, wrzask, wyrażający wszystkich swoich uczuć w krzyku. To nie jest przestępstwo, nic wam nie grozi. Naprawdę. Nikt wam nic nie może zrobić. Ani policja, ani sąd, ani nic. Także to są te dwa aspekty, które nam nie pozwalają. Tak? Wewnętrzny, bo nie lubimy tych uczuć i zaczynamy je tłumić. Zewnętrzny, społeczny, bardzo ważne. One się nakładają, wzmacniają jeden drugi. W nieprawdopodobny sposób. Chorujemy od tego. Nawet umieramy. Kompletny nonsens. Ale przejście tego katarzys, przejście przez cały ten, oddać się temu bólowi kompletnie. Ból, który doświadczamy. Ktoś mi umiera. Naprawdę umiera. Oddać się temu bólowi do samego końca. Mi w moim życiu dorosłym zmarła tylko jedna najbliższa osoba i to był mój pies. Ukrywano ten fakt śmierci psa przez pół roku. Wiedzieli, że dobrze nie będzie, jak się dowiem, że pies nie żyje. Ja mieszkałem w górach, psa wysłałem do Szczecina z prośbą, żeby go operowali, usunęli mu guzy. Ile razy zadzwoniłem, a wtedy się długo czekało, nie? Na połączenie międzymiastowe. 2 dni, nawet 3 dni się czekało z gór. Gdzieś tam z Wiochy, żeby mnie połączyli ze Szczecinem. Jak się pytałem, jaka gadka, no to nie, wszystko w porządku i tak dalej. Zaprawdę nie chcieli mi odejść do telefonu, nie słyszałem szczekania, no ale traktowałem, dopiero jak koleżanka przyjechała, nie? Przyjechała na morze, odwiedziła moich rodziców i ona jeździła czasami z psem, się spytałem, jaka gadka i ona stanęła w drzwiach i się zorientowałem po minie, że mnie wszyscy oszukiwali, nie? I widziałem, że Agatka nie żyje. Jak to usłyszałem, zemdlałem, od razu, leżałem. Później chodziłem jak lunatyk, nie? Przez pół roku. Pamiętam, że po prostu lunatykowałem kompletnie. Nie byłem w stanie, że tak powiem, jakby uwolnić od tej myśli. Trauma, przejście przez traumę do samego końca. Pamiętajcie, zamknijcie się w pokoju. Zróbcie cokolwiek. Wejdźcie w to. Nie słuchajcie żadnych rad, że macie iść do psychiatry. Każcie spieprzeć tym do psychiatry, którzy wam radzą. Niech sami się leczą. Bo sami mają problem z czyimś cierpieniem, z czyimś bólem. Ale przejść to do końca. Zamknąć się w pokoju, nie wiem. Nie ma ziemi w pokoju, okej, doniczkę na siebie wysypać, cokolwiek zrobić. Nie myć się. Nawet zębów nie myć, nie jeść. Sikać pod siebie, cokolwiek, ale zapaść się w siebie zupełnie. Na 100%. I przejść do samego końca. Ten koniec jest, nie wiem jak go nazwać, ale jest niezwykle uwalniający. Uwolni was to również od wielu lęków, nawet od lęku przed śmiercią. To jest pierwszy sposób, w jaki sobie poradzić z odejściem osób, które odeszły. I pamiętajcie, w tym nie ma bólu, nie ma niczego złego. Ma boleć. Przecież to boli. Jak ktoś wam wbije gwóźdź w stopę, to będziecie się uśmiechać? Nie, to boli. Strata kogoś bliskiego boli. Nie wiem, to chyba tylko psychopatę nie boli. Kogoś, kto ma uczucia, boli i to bardzo boli. Dalej jest inny sposób.
Od tego, żeśmy zaczęli. Trzy okresy czasu, tak? Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pamiętajcie, to są myśli chwile. Z szybkością większą niż szybkość światła. Dlaczego? Dzisiaj w świątyni też o tym mówiłem, że umysł się porusza znacznie szybciej niż światło. Jeśli wyobrazimy sobie wszechświat. Wszechświat ile istnieje? No, powiedzmy około 14 miliardów lat, tak? To teraz krańce wszechświata, to co widzimy jako kraniec wszechświata, tak? To światło leciało przez 14 miliardów lat do nas. Ale umysł już jest tam, na tym krańcu, jak pomyślimy o krańcu. Możemy się udać do krańca wszechświata, natychmiast jest umysł. Światło potrzebowało 14 miliardów lat, żeby przelecieć, a umysł już jest tam od razu. Nie ma żadnego problemu, jeśli tylko skierujemy naszą myśl. Jeśli pomyślimy o Księżycu, już jesteśmy na Księżycu. Myślą. A stąd wyprawa na Księżyc ile trwała, zanim dolecieli? Chyba 3 dni lecieli, zanim dolecieli do tego Księżyca. Światło ile leci z Księżyca?
7 czy 7.
Tak?
No, słońce.
Blisko Księżyca. Jak słuch, no. Nie widziałem, że Księżyc też tak daleko.
Chyba słońce.
Okej. I... tutaj jest następna rzecz, o której możemy powiedzieć, jak sobie radzić. Także dam wam dwa sposoby, mówię o dwóch metodach. Całkowity katarzys, przejście przez to, oczyszczenie. I wtedy jakby narodzenie się na nowo jest to jakby ponowne narodziny. Tylko, że to, co się rodzi w tym katarzys, to jest całkowicie dojrzały umysł. Całkowicie. Wolny od lęku, wolny od tego bólu. Tak oczywiście z poczuciem straty nie będziemy szczęśliwi, ale to będzie zupełnie coś innego, będziemy inną osobą. I drugi sposób. Wiedząc, jak działa umysł. Jeśli przetniemy ten łańcuch trzech momentów, tego, który przeszedł, minął właśnie, tego, który manifestuje się i tego, który ma nadejść, to, co doświadczymy, to jest nierozdzielność w rzeczywistości z tą osobą, która odeszła. W jaki sposób?
Już chyba wcześniej o tym mówiłem, przynajmniej wspominałem. Jak powiedziałem, są trzy te momenty, nie?
Naturalne, to my nie potrafimy
metoda na to jest inna. Jeśli znikną te trzy momenty, przeszły, teraźniejszy i przyszły, to co zostanie? Całość, jedność pełnia. Jeszcze jakiś pomysł?
Pustka. Obecność.
Pustka, obecność. Coś jeszcze?
Ciągłość. Brak czasu.
Brak czasu nie może być ciągłością, bo ciągłość implikuje czas. No implikuje czas, oczywiście, bo coś jest ciągłe. Jeśli, ja mówimy o czym...
Nieskończone.
Coś, co jest poza skrajnością skończoności i nieskończoności. Coś, co jest poza skrajnością ciągłości i nieciągłości. Coś, co jest poza skrajnością tych trzech momentów. Te trzy momenty oznaczają ciągłe manifestowanie się tego, co przemija. Pojawia się, mija, pojawia, mija, pojawia, mija, pojawia, mija. Tą. Chwilę za chwilą, nie? To jest szybsze niż światło, tak jak powiedziałem. To, co zostanie wówczas, to jest podstawa, na której się te trzy momenty pojawiają. Lub też źródło. Tutaj koledzy zaproponowali filozofowie, filozof od pustki zaproponował pustkę, filozof od pełni zaproponował pełnię. Tutaj kolega półfilozof, co zaproponował?
Jestem od obecności.
Obecność. Obecność jest antytezą nieobecności, w związku z czym tu musimy mieć wolność od tej skrajności i pojawia się tylko sama podstawa. I był taki filozof i mistyk europejski, nie wiem jak się nazywał, on biodynamiczny rolnictwo i tak dalej, to Steiner miał na to patent. I ten patent jest bardzo dobry, naprawdę. Steiner powiedział tak, jak chcecie się uwolnić od wszystkich pochodów, to był jego patent. Nie? Opowiadał mi to mój bardzo bliski przyjaciel, który już nie żyje. Miałby dzisiaj 101 lat, gdyby żył. Także był jeszcze Steinerowcem przedwojennym, dobrze przedwojennym. I on powiedział, słuchaj, on powiedział tak, chcesz mieć, wreszcie się uwolnić od kłopotów tego życia, uwolnić się od kłopotów tej egzystencji, rozwiązać wszystkie swoje problemy, zrób jedno. Idź na pole, idź na górę, połóż się. Rozrzuć ręce i nogi i leż. I nic nie rób. Patrz się tylko w niebo. I to jest sposób. Naprawdę to jest sposób. To nawet moglibyśmy na tym drugim trochę więcej czasu, gdybyśmy zrobili to ćwiczenie tutaj.
No już to kiedyś robiłam, bo...
Rozmawialiśmy o tym, nie?
Zrobiłam to na plaży i to było zaskakujące, ponieważ nieraz już leżałam na plaży, natomiast jak myślałam o tym, co się będzie ze mną działo, to poczułam takie rozdzielenie, jakby coś u na dół i coś do góry. I tak jakby na powierzchni tego piasku po prostu jakby była jakaś pusta, tak jakby było coś bardzo lekkiego. Czułam się nawet dobrze, bo tak naprawdę to, nie wiem, stałam się tym, w czym się znajdowałam, natomiast jakby mnie nie było, nie wiem, to też nie trudno jest powiedzieć, ale wyraźnie czułam, że coś idzie do góry i coś na dół, a mnie chyba nie ma.
Długo leżałaś?
No, nie mogłam się po prostu, nie chciałam się ruszyć, bo mi było dobrze, tak. Leżałam jakiś czas, to było może z półtorej do dwóch godzin i po prostu cały czas trwałam w takim dziwnym zawieszeniu między niebem a ziemią.
To zawieszenie nie trwa tak naprawdę długo, nie? Ono w pewnym momencie nie musimy długo leżeć. To nie jest kwestia tego, że się położymy i teraz musimy leżeć, nie? Aż się wszystkie problemy rozwiążą. Chodzi o sam fakt odczucia. Za długie leżenie na początku nie jest dobre. Później można troszkę przedłużyć. Ale jest jedna właściwość. To, co ma właściwość tego tej podstawy, na której pojawiają się myśli, i te trzy momenty, przeszły, teraźniejszy i przyszły, jest, tak nasi przyjaciele próbowali to określić, pustką, jednością, całością, pełnią, obecnością i tak dalej. to jak patrzymy w coś absolutnie nie mającego granic. Jest kilka takich rzeczy, które nie mają żadnej granicy. Pierwszą jest niebo. Niebo nie ma środka i nie ma skrajności. Nie da się tego w żaden sposób zdefiniować i ogarnąć w tej przestrzeni. Kolejną taką rzeczą, którą posiada te właściwości, jest toń wody. Nie? Toń wody. Zauważyliście specyficzne poczucie, kiedy spoglądacie w toń wody? My częściej patrzymy w toń wody, rzadziej patrzymy na niebo, nie? Trudno jest patrzeć na niebo, bo trzeba głowę zadzierać, dlatego się kładziemy. W tym momencie, kiedy się kładziemy, nie musicie dokonywać żadnego wysiłku fizycznego, ponieważ działa grawitacja, to rozluźnia mięśnie. To jest bardzo ważne dla tego ćwiczenia. Rozluźnienie mięśni. Bo mięśnie zwisają w dół, w kierunku centrum Ziemi, nie? A oczy skierowane są naturalnie do góry, nie musicie zadzierać głowy. Po prostu szeroko otwartymi oczyma patrzycie w przestrzeń nieba. Toń wody ma podobną właściwość i jeszcze jedna rzecz. Ale specyficzna. Wykorzystujemy to w medytacji również. Czer. Spoglądanie w czer ma ten sam bezmiar. Ale lepsze jest niebo. Lepsze jest niebo. Z różnych powodów dla osoby niewyćwiczonej czer nie jest dobra na samym początku. Z czasem może być dobra, ale niebo jest zdecydowanie najłatwiejsze. Niebo jest zdecydowanie najłatwiejsze. I tutaj się pojawia jedna rzecz. Jeśli znikną te trzy momenty, patrząc, ty już miałeś to doświadczenie, prawda? Doświadczyłeś tego w taki... Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo przynajmniej wszyscy mogli usłyszeć to również. Ale doświadczyłeś tego w takim stanie początkowym dopiero, nie? Ale jeśli spoczniemy w tym stanie, zupełnie się rozluźnimy, puścimy ciało i spojrzymy w tą przestrzeń, to w pewnym momencie te myśli, które nas trafią, trauma, która nas męczy, ten szok, który żeśmy przeszli, rozpuszcza się. On się rozpuszcza tak, jak śnieg się rozpuszcza pod wpływem promieni słonecznych. Nie? Zupełnie się to rozpuszcza, to uczucie się rozpuszcza. I to, co pozostaje, jest bardzo podobne do tej podstawy, na której pojawiają się myśli trzech okresów czasu. Nie? Myśl przeszła, teraźniejsza i przyszła. I wówczas pojawia się odkrycie, pewnego rodzaju odkrycie, że ten, który odszedł i ja sam, nigdy nie byliśmy rozdzieleni. I to, gdzie spotykamy tą osobę, to jest ta przestrzeń, która nie ma żadnych skrajności ani żadnego centrum. Wtedy poczujecie to wyraźnie, w pewnym momencie poczujecie to uczucie i w pewnym momencie to się również może zamanifestować bardzo silnie. To nie rozdzielenie z tą osobą, że nic nie jest w stanie was rozdzielić już od tej osoby. Że to, co was łączyło, to co wcześniej postrzegaliście tylko jako i ręce, twarz, dźwięk głosu, wyraz oczu, jej myśli, kiedy słyszeliście i tak dalej, że to, co postrzegaliście jako to, jest czymś więcej niż tylko to, co zewnętrznie zapamiętaliśmy jako formy, dźwięk i tak dalej, tej osoby. I w tym stanie ujrzycie, że nie byliście rozdzieleni. Jak raz to odczujecie, to ciepło i radość tego odczucia jest niezapomniane. I was już nic nie zwiedzie, że kiedykolwiek byliście rozdzieleni od tej osoby. Nic was nie zwiedzie. Czy to był wasz tata, czy to była wasza mama, czy to był wasz mąż, czy to była wasza żona, czy wasze dziecko, czy ktokolwiek. Już nigdy nie będziecie rozdzieleni. Kobiety, które doświadczyły traumy, bo straciły dziecko, czy w okresie płodowym, czy już urodzone, to dla nich ta praktyka, to ćwiczenie jest bardzo ważne. Naprawdę bardzo ważne. Bo spotkają swoje dziecko. I przeżyją to bardzo głęboko. To jest drugi sposób. Pierwszy katarzys. Ból jest bólem. Trzeba to musicie stać się tym bólem. Jedyny sposób, żeby przetransformować ten ból, to jest stać się bólem. Nic więcej. Nie bronić się przed tym. Nie stawiać żadnych barier. Nie tłumić tego. To po pierwsze. Po drugie, spotkać tych, których żeśmy utracili. We własnej osobie. Chociaż nie posiadają już żadnej formy, chociaż już nie mają ciała. Jest to możliwe. I nie jest to wywoływanie duchów, żaden tam świeczka i talerzyk i spotkanie spirytystyczne i jakieś inne tam ćwiczenia. Nie. To jest w wasze własne umyśle. To jest w was samych. Ta osoba jest w was samych. Brama do kontaktu z tą osobą i nie tylko kontaktu, ale takie totalnego nierozdzielenia jest w was samych. I to jest bardzo łatwe. Dlaczego? Bo macie ciało, macie ziemię z jej grawitacją i macie niebo. 24/24. Od momentu, jak się urodzili, do momentu, aż umrzecie. Kłaść się każdy potrafi. Koleżankę tutaj to zrobiła. Posłuchała, a nie zrobiła. Wszyscy mieli wtedy wdać relacje, ale ty jesteś
bardzo pierwszy. Bardzo ważna jest w tym wyłożeniu się ta uważność na tą chwilę. Bo my mamy, kładziemy się przecież w różnych miejscach i jeżeli tego...
I w różnym celu.
I w różnym celu. Jeśli się nie myśli o tym, że właśnie się kładę, tylko po prostu robią coś mechanicznie. Natomiast jeśli się zauważa tą chwilę, w której się jest, to wtedy można spostrzec właśnie.
Pomaga temu skierowanie po prostu wzrok na przestrzeń nieba. To pomaga, bo to nas wchłania od razu, to nas wyssie. Chodzi o to też, żeby nam nikt nie przeszkadzał, no, żeby nie było jakiegoś tam męża gadającego albo Zocha, co ty robisz, nie? Wstań, otwórz mi piwo, albo inny tekst, albo rozpalaj grilla, nie? Albo jakiegoś towarzystwa grillującego.
Nie, nie jest jak najbardziej wskazane.
Także to są te dwa sposoby. Ten drugi, pierwszy i drugi są bardzo praktyczne. Drugi jest łatwiejszy o tyle, że nie musimy walczyć ze swoimi stłumieniami. Bo tutaj to, czy tłumimy, czy nie tłumimy, nie ma większego znaczenia. Bo siła tego jest bardzo duża i nas zastrzyje. Tak jak tutaj słyszeliśmy tą historię z tym doświadczeniem, odczucie jest bardzo silne. Pamiętajcie, że grawitację bardzo silnie odczujemy. Nie? Te doświadczenia ścian są związane z grawitacją tak naprawdę, z głębokim rozluźnieniem. Bo my nie musimy napinać mięśni żadnych, leżąc płasko. Steiner to bardzo ciekawie opisał. Nie? Bardzo ciekawie. I ten mój przyjaciel jeszcze przed wojną to zrobił. Bo aż gdzieś tam na wzgórze, jak się walną, to jak z domu musieli przynieść. Okay. To co, to tyle na dzisiaj. Także znowu późno kończymy. Sorry za późne zaczęcie, ale mieliśmy problemy techniczne. No to cóż. Także dzięki i do zobaczenia za parę miesięcy.